Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. I tak się składa, że jak nie było newsów, to nie było. Ostatnio się pojawiło ich całkiem sporo. Oczywiście z tą informacją numer jeden o zmianie CEO w Disneyu, o czym jeszcze pogadamy, ale tutaj jeszcze sobie trzeba doczytać i dowiedzieć się troszkę więcej, jak się zmieni struktura też w Disneyu, bo to jest dosyć też ciekawy temat. Natomiast zróbmy sobie rozgrzewkę w postaci innego tematu, jak w jakimś tam niewielkim stopniu powiązanego z tą dużą zmianą. Mianowicie temat Spidermana i jego przynależności dalej do MCU, czy nie do MCU i tak dalej, co szczególnie wraca ostatnio w kontekście tego Morbiusa, gdzie te nawiązania widzieliśmy już w trailerze. W samym filmie ponoć też oczywiście się mają znaleźć. Tak, na razie jeszcze nic o tym nie słychać, ale myślę, że można to zakładać. Zresztą no, zobaczymy, jak trailer będzie wyglądał. W każdym razie, tym bardziej, że zresztą Tom Holland teraz jest w trakcie promowania filmu Onward dla Pixara, gdzie no, podkłada głos pod jedną z głównych postaci, więc też te pytania o Spidermana bardzo często się pojawiają. I właśnie w ramach promocji tego filmu zadano mu pytanie odnośnie tego, no odnośnie tej całej oczywiście sprawy, kiedy studia Sony i Marvel Studios i Disney się nie dogadały, I wówczas na tamtym etapie wszystko wskazywało na to, że Sony będzie robić te filmy samemu, solo. I wówczas Tom Holland pytano tę sytuację, powiedział coś ciekawego, mianowicie, że generalnie no, cieszy się z tej sytuacji, która wygląda teraz, ale przyszłość, jaką Spider-Manowi zaplanowało Sony wówczas, też była dosyć jasna, powiedzmy, tak, very bright, że ponoć według Holanda tutaj Sony miał naprawdę fajny pomysł na to, jak miałby przebiegać to przejście właśnie od Spidermana, będącego częścią MCU, do tych filmów Sony, gdzie wiadomo postaci z Marvel Cinematic Universe by się nie pojawiały, poza oczywiście tymi przedstawionymi już filmach ze Spidermanem. Tom Rothman i dodał jeszcze, że Tom Rothman i Amy Pascal byli pewni tego, że stworzyliby film, który oddałby tej sprawiedliwość Spidermanowi i miałby kaliber, którego ta postać potrzebuje. Wiadomo, że Tom Holland nie będzie tutaj mówił nic w stylu no to był chujowy pomysł, więc super, że udało im się dogadać na jeszcze jeden film, bo to by był koniec. Ale wiecie, zawsze kiedy są tego typu pozytywne wypowiedzi o czymś, no to trzeba oczywiście brać poprawkę na to, że no mówimy tutaj aktorze, który wciąż jest tym Spider-Man, który wciąż ma kontrakt z Sony i tak dalej, więc nie będzie mówił niczego złego, ale zawsze można użyć innego argumentu, że mógł nic nie mówić, nie? Mógł w zasadzie powiedzieć coś bardzo tutaj wymijającego. Zakładam, że plan... Wydaje mi się, że coś, co możemy wyciągnąć z tego, co jest w miarę bezpieczne, to to, że faktycznie Sony miało już jakiś plan opracowany na to, jak ten kolejny film miałby wyglądać w sytuacji, w której no, te filmy powstawałyby bez pomocy Kevina Feige'ego. Czy byłby dobry, czy nie, no to zobacz, to już inna sprawa. Natomiast no, ciekaw jestem, jak w takim razie tutaj, wiesz, głowy tutaj pracowały w Sony, jak ten film miałby wyglądać.
To jest w ogóle zabawne, bo teraz właśnie mówisz, że mógł nic nie mówić. Nie do końca, dlatego że pamiętajmy, że właśnie te filmy dalej będą powstawać. I w momencie, w którym on mówi cały czas o tym, jak Tim Rothman jest fantastycznym CEO, niejako promuje kolejne filmy. Co jest mu bardzo na rękę, ponieważ jest aktorem, który w tych filmach gra. Więc to nie do końca tak, że mógł nic nie mówić. To jest dalej bardzo istotne. A ponieważ w tym momencie to nie ma znaczenia, jaki mieli pomysł na to, jak wyprowadzić Spider-Mana z MCU, ponieważ Spider-Man w tym MCU został przynajmniej do trzeciego filmu. Więc zaraz pogadamy, może i dłużej. No to na tym etapie jasne, może powiedzieć, że było fantastycznie, choć tego się nigdy nie dowiemy tak naprawdę. I wydaje mi się, że... szczerze ja w to troszeczkę nie wierzę, tak powiem szczerze, że to był jednak ten taki moment, w którym... Szczególnie wiemy, jak się Spider-Man 2 zakończył ostatni, ten Far From Home. On był trochę zbyt duży, żeby od tak sobie wyprowadzić Spider-Mana w MCU. Wszyscy zastanawiali się, że to jednak nie jest dobry moment, żeby Spider-Man wyszedł. Jeżeli jest jakiś konkretny plan po trzeciej części, jak wyprowadzić Spider-Mana z MCU, to wierzę, że już na spokojnie go sobie dogadali i teraz w zależności od tego, jak przyszłość się ułoży, czy będzie deal, czy nie będzie, jak mówię, zaraz jeszcze o tym pogadamy, to myślę, że tam już nie trzeba się bać i sam Holland nie musi się bać o to, jak strukturalnie zostanie to przedstawione, bo tutaj jest i czas, i miejsce na to wszystko. Natomiast no ja troszeczkę nie dowierzam jednak, że od tak był nagły pomysł. Wydaje mi się, że co by nie zrobili, to gdyby nagle po dwójce już Spider-Man wyszedłby z MCU, to my jako publiczność byśmy to poczuli. Nie widzę sposobu, żeby dało się to zamaskować tak, żebyśmy nie poczuli jakiegoś zgrzytu, że tutaj, o dopiero co był happy, nagle nie ma happy'ego, dopiero co tu wspominali o Iron Manie, który jest tak ważny w historii Petera, nagle trochę nie. myślę, że gdzieś tam by to było odczuwalne, więc fajnie, że Holland chwali i mówi, że był plan, ale tak jak mówię, na tym etapie jest mu to o tyle na rękę, że jeśli faktycznie nowy plan powstaje po trójce, to warto mówić, że był już dobry plan i potem mówić, że kolejny też będzie dobry.
Albo, że to jest wciąż plan, nie? Jakby, który,
tak,
który
no dalej
nie
ten sam
tutaj...
trochę poprawiliśmy, tak. Ale już byliśmy... No.
Tak, natomiast właśnie mam wrażenie, że między wierszami można wyczytać, że to też nie było coś, przynajmniej z tej wypowiedzi, że to też nie było coś, wiesz, planowane od bardzo dawna, na zasadzie, że...
Właśnie.
Wiesz, nie powiedzieli w stylu, no spodziewaliśmy się, że może dojść do takiej sytuacji, więc już mieliśmy tutaj opracowywane ten... To jest na zasadzie, że no, wymyślili fajny sposób, jak dokonać tego przejścia, nie? Więc wydaje mi się, że jak, wiesz, walnęła informacja, że nic z tego nie będzie, albo że te negocjacje były w takim momencie, że obie strony, a przede wszystkim Sony, wiedziało, że może z tego nic nie wyjść, dopiero wtedy pewnie był zwołany sztab tutaj kryzysowy i opracowywanie jakiejś koncepcji dalej, bo wiadomo, że no, ten film wychodzi już w 2021 roku, pewnie taki plan ewentualnie miało też Sony, więc no... Nic dziwnego, że tutaj cieszą się, że wszyscy są tutaj zadowoleni. Zresztą, no, pytanie jest takie w takim razie, zahaczyłeś o ten temat, co dalej i czy po tym filmie, który już jest zaplanowany, a wiemy, że w planach, jeśli chodzi o Spider-Mana Toma Hollanda, jest jeden film solowy, tak robiono na podobnych zasadach co do tej pory, oczywiście tam finansowo się różnią. No jeden film w ramach tutaj MCU, gdzie Tom Holland po prostu się pojawi się
ciągle
jako,
nie wiemy
wielu,
gdzie.
Tam, jako jedna z wielu postaci. No ale potem póki co nie wiemy za bardzo, jak będzie sytuacja wyglądała i wciąż, tak jak wspomniałeś, jest możliwość, że no, możliwość. Na tym etapie w zasadzie to jest ta bardziej prawdopodobna możliwość, nie, że po prostu ten najbliższy film solowy będzie tym pożegnaniem. I już. Natomiast tutaj powiedzmy wątpliwości w tym względzie pojawiają się z drugiej strony, od strony właśnie tutaj producentów, nie? No bo Hollywood Reporter ma coś takiego jak Studio Executive Roundtable, gdzie zapraszają przedstawicieli, no, szefów w zasadzie studiów filmowych, którzy sobie dyskutują o różnych kwestiach. To jest w zasadzie głównie wymiana uprzejmości i gadanie o tym, jakie to fajne rzeczy robimy wszyscy nawzajem, no ale można coś czegoś ciekawego się zwykle z tego dowiedzieć. No i w ramach tego spotkania, gdzie w ogóle brała udział cała tutaj śmietanka, jeśli chodzi o producentów w Hollywood, bo był i Scott Stuber z Netflixa, i Donna Langley z Universalu, i przedstawiciele Paramount, Sony, Amazonu, no i oczywiście Disneya w postaci Alana Horna. I wówczas padło tam pytanie dotyczące właśnie kwestii Spider-Mana, które padło właśnie do Alana Horna i Toma Rothmana z Sony. No i najpierw oczywiście wypowiedział się Alan Horn, tutaj sprzedając te uprzejmości, tak, że super fajnie, że tutaj fani zareagowali bardzo pozytywnie na te filmy, które Sony robiło tutaj ze Spider-Manem, więc ponowne połączenie sił, super, super pomysł. Potem Tom Rothman pociągnął temat, mówiąc, że no właśnie, to jest sytuacja, w której wszyscy wygrali, bo i fani, i my, i Disney, wszyscy tutaj byliśmy zachwyceni, jeśli chodzi o te przedłużenie tego kontraktu. No i rzecz, która wydaje się tutaj w miarę chyba najciekawsza z tej całej wypowiedzi. Tom Rothman zapytany o to, czy Sony i Marvel będą jeszcze kontynuować ze sobą po tym Spider-Manie 3, odparł, że no mam nadzieję. Więc tak, I hope so. Więc to może oczywiście nic nie znaczyć. Na zasadzie, no fajnie jakbyśmy współpracowali, no bo czemu nie, lubimy się. Ale z drugiej strony, kto wie.
Ale akurat tutaj mógł naprawdę nic nie mówić, bo Alan Horn nic nie powiedział, na dobrą sprawę. I o tyle, co w przypadku Hollanda, to jest to promowanie dalsze filmu, tak w przypadku jednak takich ruchów, on robi nadzieję ludziom. I wydaje mi się, że jakby tutaj już decyzją mocno byłoby nic nie mówić, gdyby nie miało się faktycznie planów. I to się bardzo ciekawie sytuacja zmieniła. Gdyby to było parę lat temu, to ja bym powiedział, Sony może sobie chcieć, Marvel rozdaje karty. Bo tak wyglądało. Pamiętam, oczywiście, jak Amy Pascal mówiła MCU adjacent i miny Kevina Feige'ego obok, który wygląda jak o czym ty mówisz, kobieto. Ale sytuacja się zmieniła. I to bardzo się zmieniła. Venom był pierwszym ruchem, który zmienił tą sytuację i sukces finansowy Venoma bardzo zmienił sytuację. Sony się rozrasta. Dalej ma swoje hity, jak nie wiem, mówimy, że nawet pomijając MCU, jakiś tam Jumanji dalej zarabia fajne pieniądze. No w tym roku wychodzi Morbius. Mamy tego Venoma 2 zaraz. Czy to będą hity? Na tym etapie nie wiemy, ale cały czas wiemy, że to ruszyło. To nie jest gdzieś tam, wiesz, jak Silver and Black przez lata. I w tym momencie wydaje mi się, że jeżeli Rothman chce, to jest naprawdę bardzo duży konkret. To nie jest jakieś tam sobie gdybanko. I ja szczerze mówiąc, na tym etapie mam spore przypuszczenia, że faktycznie zostanie to przedłużone. Po pierwsze, kontrakt jest teraz znacznie korzystniejszy dla Sony. I nawet mówimy o obecnym kontrakcie. Ile tam jest? 20 parę procent? Coś koło tego. Więc w tym momencie to już jest rozsądna liczba dla Sony. To już jest coś, gdzie Sony faktycznie może czerpać z tego korzyści. Mało tego, ewidentnie Sony może wykorzystywać tego Spidermana i jego elementy, jak widzimy w Morbiusie i w innych filmach. Więc dla Sony te 25% na tym etapie to już nie jest tak, jak było kiedyś, wiesz, te 50-50 i tak dalej. Myślę, że na tym etapie to już się Sony całkiem nieźle kalkuluje. Disney może mógłby chcieć więcej, ale pamiętajmy o jednej dosyć istotnej rzeczy. Teraz odchodzi Bob Iger, właściwie to już nie do końca odszedł, ale jest tam duże przetasowanie.
Został awansowany, tak?
Awansowany. W każdym razie Kevin Feige dostał znacznie ostatnio, można powiedzieć, wyższą pozycję w Marvelu ogólnie rzecz biorąc, jakby bardziej kreatywnie zarządzającą. I moje przypuszczenie jest takie, że nowi ludzie, którzy wejdą, bo i Alan Horn niedługo również będzie sobie odejdzie, nie będą chcieli się wpieprzać w robotę prawdopodobnie najbardziej dochodowej gałęzi obecnie Disneya. Obok Pixara, obok tam Gwiezdnych Wojen i tak dalej. Oczywiście od Gwiezdnych Wojen dużo bardziej dochodowej na tym etapie. A na ile, wydaje mi się, Feige pokazywał wielokrotnie, jakim on jest sam fanem tego całego przedsięwzięcia i jak wielokrotnie było mówione, że podczas nawet tych negocjacji ostatnich, że Feige to był na zasadzie gość, dogadajcie się, ja biorę, nie? Wy się dogadajcie finansowo, ja wezmę co dacie, ja chcę tego Spidermana dalej mieć. To jeśli decyzja będzie należała do Feige'ego, a myślę, że dużo bardziej teraz niż przy ostatnich negocjacjach, to on powie pewnie, Rothman, chcesz dalej na starym kontrakcie jechać? Plecimy dalej, nie ma najmniejszego problemu. Więc mówię, w tym momencie naprawdę widzę po wypowiedzi Rothmana szczególnie, że tak, że to nie będzie koniec Spidermana w MCU.
To znaczy tak, wydaje mi się, że są argumenty za ty, i za i przeciw temu, wiesz, jakim będzie nastawienie generalnie do takiego dealu, bo no, widać było, że Bob Iger odegrał rolę przy tutaj w tych negocjacjach, nie? I wiadomo, że ta narracja o tym, że no tutaj nie mogły się dogadać o wytwórni, ale Tom Holland zadzwonił do Bob Igera, tak, powiedział wujku ratuj, wujku ratował, no to jest coś, co teraz bardzo fajnie brzmi w mediach, nie? I to robi reklamę w ogóle jeszcze filmowi Tomowi Hollandowi, kurczę, jaki oddany w ogóle aktor tutaj swojej roli, wiadomo.
Bo Iger ma na do widzenia jako dalej ten najlepszy prezes ever. W ogóle.
Tak, tak, dobry wujek. No ale jakby nie patrzeć, no nie był w ogóle jego nazwisko, bo nie byłoby tutaj wymieniane, gdyby nie to, że był jakoś tam zaangażowany w te negocjacje. Więc jego odejście, a zastąpienie go Bobem Czapekiem, który no, ma opinię raczej osoby, która bardziej liczy pieniądze niż przyjmuje się kreatywną stroną swoich projektów. To mogłoby być minus, nie? Bo umówmy się, jest szansa na to, że przyjdzie ktoś taki jak Czapek, spojrzy w rachunki i stwierdzi, kurde, to moglibyśmy na tym więcej zarabiać, albo w to miejsce robić coś innego, nie? No ale nie jest nic oczywiście postanowione. Natomiast pamiętajmy, że te negocjacje, które się nie powiodły, to przeprowadza Alan Horn właśnie. Alan Horn no, pewnie również z tą swoją posadą się pożegna, no bo już i tak był ściągnięty z emerytury.
Właśnie, przez Igera samego zresztą.
No właśnie, więc pewnie zastąpi go ktoś inny. Największe szanse pewnie ma na to Alan Bergman, który jest tam bezpośrednio pod nim, ale no, być może będzie to jakaś osoba, nie wiem, z zewnątrz, kto wie. I tutaj wydaje mi się, że jeśli to byłby na przykład Alan Bergman, który z kolei też był bardziej odpowiedzialny za reklamę, za właśnie te wszystkie logistyczne rzeczy, ale jednocześnie jest w Walt Disney Studios od tak dawna, że myślę, że no zna temat od poszewki, nie? Więc jest tutaj duża szansa, że kto wie, może zmiana tutaj by akurat była korzystna. No tylko znaczy, właśnie...
Myślę, że pierwszą decyzją nowego CEO przede wszystkim nie zdziwiłbym się, jeżeli byłaby reorganizacja branży tej gałęzi, po raz kolejny mówię, która nie tylko działa, ale działa doskonale. Jakby znajdź drugą taką machinę, jaką jest MCU. I właśnie nie sądzę, żeby koleś chciał być tym typem, który wchodzi na dzień dobry i mówi, wykręćmy z tego jeszcze więcej hajsu, wiesz, wchodząc w kompetencje Feige'ego na przykład w tym momencie.
Jakby, no, bo właśnie nie, różnica jest taka, nie?
To byłby strzał sobie w stopę w tym momencie z jego strony.
Tak, patrząc na to portfolio, jakie teraz ma właśnie Walt Disney Studios, no to w zasadzie te dwie filie, co do których raczej nikt funkcjonowania czepiać się nie powinien, no to jest Pixar i Marvel Studios, nie? Oba w zasadzie zarówno i krytycznie, i finansowo no, przynoszą firmie w zasadzie same dobre rzeczy, nie? I zarabiają oczywiście kupę pieniędzy, ale nawet nie tylko zarabiają pieniądze, ale w zasadzie każdy kolejny film buduje pozytywny wizerunek
się reklamuje nawzajem,
i reklamują się nawzajem, wiadomo, nie? No to więc jeśli gdzieś miało jeśli ktokolwiek nowy tam zajmie miejsce Alana Horna i miałby właśnie komuś dać jak najwięcej swobody, no to właśnie szefom tych wytwórni, nie? Natomiast spojrzeć raczej w kierunku, nie wiem, Lucasfilmu, czy nawet samego Walt Disney Studios, nie? Które, gdzie jasne, zdarzają się filmy, które zarabiają ogromne pieniądze, ale myślę, że jak już będziemy po Mulan na przykład i ktoś zrobi rachunek, ile też filmów produkuje Walt Disney Studios, które nie przynoszą zysku, jasne, to się wyrównuje finansowo, ale wiesz, powiedzmy kwotowo, to też nie wygląda jak specjalnie dobrze, biorąc pod uwagę, ile tych filmów nie przynosi z kolei zysków, ile filmów jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto, a będziemy, tak jak wspomniałem, będziemy po Mulan, która ma szansę na to, żeby no nie mieć tutaj dobrego wyniku. Zaraz będzie ten Artemis Fall, który pewnie też wpierniczy kupę kasy i podejrzewam, że następca Alana Horna no w pierwszej kolejności zajmie się tutaj swoją bezpośrednią działką, nie? Którą jest Walt Disney Studios. No,
ruszać to, co działa, zamiast próbować organizować tego, co średnio działa, to jest głupota. Plus jest jedna jeszcze istotna rzecz. Gdyby nagle Marvel zaczął zarabiać mniej i faktycznie coś by się działo, to wtedy bym widział faktycznie ruchy. Marvel nigdy nie miał wtopy finansowej, to tak przy okazji. Ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Spider-Man 3 wychodzi za rok, w 2021 roku. To znaczy, że takie negocjacje muszą odbyć się naprawdę stosunkowo niedługo. Do tego czasu nie ma szans, żeby cokolwiek się zmieniło w Marvelu, nie? Jeżeli, nie wiem, Black Widow wtopi finansowo, czy coś w tym rodzaju, w co nie wierzę, umówmy się, nie wtopi. No to może, ale ma małe na to szanse są, więc jest zbyt mało czasu do tych negocjacji. Plus, jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, Bob Iger będzie dalej członkiem Walt Disney Pictures do końca 2021 roku. Nie będzie pełnił rolę CEO, ale dalej może być tym gościem, który przyjdzie na zebranie zarządu i popatrzy na kolesia i zapyta, co ty odpierdalasz. W momencie, w którym wiesz, kiedy go zastępuje. Więc do końca 2021 roku również nie sądzę, żeby to była osoba, która chciałaby mocno podważać to, co Iger do tej pory zrobił. A takie negocjacje muszą się odbyć raczej przed końcem 2021 roku, skoro Spider-Man jest jeszcze w połowie. Więc wydaje mi się, że Bo w tym momencie jedyną stroną, która mogłaby nie być chętna, to byłoby Sony. Ale skoro Rothman mówi, że Sony jest chętne, no to w tym momencie nie sądzę, żeby Disney nie był.
No nie, no wydaje mi się, że z perspektywy Disneya jedyna rzecz, która może ich tutaj nie przekonywać, no to kwestie finansowe, nie? No bo powiedzmy, że ta umowa, którą podpisali na jeden film, może dla nich jest okej, okay, dalej może nie będą zainteresowani tego typu podziałem tutaj funduszy. Pewnie Sony też nie będzie chciało tutaj tego zmieniać. I wówczas może dojść do jakiegoś, powiedzmy, tutaj znowu rozłamu, ale no wydaje mi się, że są szanse na dogadanie się przede wszystkim dlatego, że no są, że Disney i tak wyciąga z tego masę pieniędzy, nie? I tak wyciąga z tego ogromną kasę. No właśnie, więc wciąż wydaje mi się, że będzie to się jak najbardziej kalkulowało tutaj, żeby tę umowę przedłużać, nie? Kto wie, być może jakby plan na to, żeby kontynuować tę współpracę był od samego początku, ale zwyczajnie nikt nie chcieli dawać, wiesz, zbyt łatwej pozycji do negocjacji, nie? Wiedząc o tym, że jest szansa na to, żeby wrócić do tego za jakiś czas, powiedzmy. Więc no wydaje mi się, że można jeszcze być w dobrej myśli, natomiast też prawda jest taka, że no nie zmieniło się dużo pod tym względem, że dalej i Sony, i Disney radzą sobie i bez Spidermana, i ze Spidermanem, nie?
Jest jedna rzecz, która może jeszcze zaważyć według mnie na decyzji Disneya. To jest jednak przyjęcie i zarobki Morbiusa i Venoma 2. No bo jednak w tym momencie Sony wyraźnie podpina te uniwersa, prawda? Mamy tego Vulture'a, mamy inne elementy i ewidentnie to będzie spięte. Jeżeli te firmy będą zarabiały tak jak Venom, to żaden problem. Nawet jeżeli mają krytycznie gorsze przyjęcie, umówmy się, nie o to chodzi korporacjom. Ważne, żeby kolejne firmy zarabiały. Krytyczne przyjęcie jest ważne dlatego, że wtedy kolejne firmy mogą mniej zarobić, ale nigdy tak naprawdę tego nie wiemy. Więc jeśli nagle okaże się, że Morbius będzie kompletną kupą i zostanie zjechany w recenzjach i nikt na to nie pójdzie, i Venom 2 również, to w tym momencie Disney może pomyśleć, okej, obciążyliście takim smrodem, trochę smrodliwym bagażem tego Spidermana, więc przy tych warunkach to cały czas jednak fakt, że to kojarzone z naszym MCU, to jednak nie do końca chcemy. Natomiast jeśli nie, jeżeli to będą filmy, nie mówię, że to mają być mega hity, nie mają być to filmy przyjęte jak MCU. Jeżeli będą zarabiały kupę hajsu i będą przyjmowane okej, okay, może trochę lepiej niż był Venom, no to w tym momencie znowu Disneyowi to nie robi. No właściwie to wyczerpaliśmy temat pod tym względem, aczkolwiek ja mam na końcu pytanie do ciebie. Załóżmy, że zostanie podpisany deal i załóżmy, że na jakąkolwiek, nie na jeden film, tylko na jakąkolwiek przewidywalną przyszłość, w sensie na razie, że tak powiem, nie wiemy. Powiedzmy, że dwa, trzy, ileś tam filmów do przodu. Wiemy, że Spider-Man dalej sobie będzie funkcjonował w MCU i załóżmy jeszcze, grube założenie, że Morbius i Venom sobie poradzą okej. Okay. Mówię, nie muszą być wielkim hitem, ważne, że sobie poradzą okej. Okay. Moje pytanie brzmi, jak dalej widzisz rolę Spider-Mana w obu tych markach? Czy myślisz, że będzie tak, jak Feige to powiedział, postać z mocą skakania między uniwersami, czyli tak jak zakładaliśmy, no tutaj, tam wiesz, tutaj, nie wiem, Flash Thompson pojawi się w Morbiusie, tak jak było, coś tam zatwituje, czy coś tam, ale jednocześnie w MCU nigdy nie odniosą się do Morbiusa? Czy może widzisz w ogóle opcję, w którym nagle Morbius z jakiegoś powodu jest mega kasowym hitem, jak na Morbiusa, a Venom 2 zarabia jeszcze więcej niż Venom 1 z jakiegoś powodu i tym razem jest dużo lepiej przyjęty? I może widzisz szansę, w której Feige stwierdza, okej, okay, jak bardzo chcecie, to niech Spider-Man w waszych filmach, w naszym uniwersum może wspomnieć o Carnage'u czy o kimś tam. Nawet jeżeli niekoniecznie w swoim solowym filmie, tylko w innym się pojawi i mówi, że o kurde, ostatnio musiałem bić się z wampirem, powiedzmy z Blade'em czy coś takiego. Widzisz w ogóle opcję na to?
Na pewno te filmy będą musiały być robione i w ogóle wszystko, co jest związane ze Spider-Manem, będzie dalej robione przez Sony wiesz, w 100%, nie? No bo patrząc też na ten slate na nadchodzących produkcji i filmowych i tych streamingowych Marvela, tam nawet nie ma za bardzo miejsca na to, wiesz, gdzie by tu wciskać jakieś kolejne rzeczy, więc podejrzewam, że im więcej jakby, im więcej o kształcie tego, powiedzmy, kawałku uniwersum będzie decydować Sony, tym w zasadzie wygodniej będzie dla wszystkich, nie? No bo im bardziej ten Spider-Man będzie jakkolwiek powiązane i elementy z jego świata będą powiązane z rzeczami z MCU albo z tego drugiego uniwersum, no tym robi się większy rozpierdolnik tutaj, wiesz, co w zasadzie, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, do czego można się odnieść, do czego się nie można odnosić. Więc wydaje mi się, że bezpieczniej byłoby mimo wszystko traktować tego Spider-Mana tak jak w zasadzie do tej pory było, nie? Że w zasadzie, chociaż no to już się zmienia w zasadzie, nie? Niż bardziej.
Wydaje mi się, że po prostu faktycznie to zmienia.
Wydaje mi się, że najłatwiejszą opcją będzie po prostu dawanie do zrozumienia, że istnieją te postacie i wiesz, że nie będzie problemu, że Spider-Man mógł się odnieść do tego, że walczył z wampirem czy coś takiego, bo ktoś, kto nie widział filmu Sony, może założyć, że okej, no to się wydarzyło gdzieś tam poza planem czy coś takiego, nie? Natomiast w filmach Sony z kolei też myślę, że można by się odnosić po prostu do
na przykład,
do,
że Tony Stark tu istniał, czy coś takiego. Czy myślisz, tak, że może się to pojawić?
Tak, myślę, że to już jak najbardziej, nie? Bo to nie będzie wymagać teraz tego, żeby producenci musieli się dogadywać między sobą, czy scenarzyści, wiesz, czy to ma sens w ramach, nie wiem, tutaj continuity jakiegoś, czy
nie,
to się wydarzyło tutaj.
Prawa, czy sobie pójdą na rękę, że okej, macie prawo odnieść się do Avengers w Venomie 2 na przykład.
Wiesz co, wydaje mi się, że ten przekaz, jaki dostajemy tutaj ze strony Toma Hollanda i Alana Horna i szczególnie Toma Rotmana, jest tak cukierkowy, wiesz, i tak bardzo chce nam się pokazać, że oba studia się kochają i będą ze sobą współpracować, nawet jak nie będą ze sobą współpracować, to i tak się kochają, szanują nawzajem, że spodziewałbym się jakiś oznak właśnie dobrej woli ze strony dwóch studiów, że będzie jakiś element tej współpracy, wiesz, który zostanie zarysowany praktycznie od razu. Wydaje mi się, że wspomnienie o jakiejś postaci to jest ten poziom, do którego tutaj można bez przeszkód dotrzeć, nie? Na pewno nie wątpię, czy się zgodzą na, nie wiem, pojawianie się jakiejś postaci czy coś takiego, bo też będzie obwarowane masą rzeczy, które z czasem mogą być problematyczne, nie? Przykładowo po trzech filmach współpraca znowu się rozwiąże, no i jakby,
chociaż wiesz, z drugiej strony, jeśli to dotyczyłoby tylko filmu o Spider-Manie, Spider-Man, Sony, ale dalej w MCU, czy ja wiem, już niekoniecznie w tym filmie, w którym Spider-Man się pojawia u kogoś innego. Ale wyobraź sobie teraz, wiem, że to może być trudne do wyobrażenia, ale wyobraź sobie, że Venom 2 zarabia miliard. Kurde, jeżeli pierwszy zarobił tyle i załóżmy, że mimo wszystko nie zradził do siebie ludzi, powiedzmy, że zarabia miliard, ale tym razem ma, powiedzmy, na Rotten Tomatoes 90-85%, powiedzmy. Czyli tak jak filmy MCU. W tym momencie myślę, że ze strony Feige'ego uznać, to dalej w sumie wasz film, mówię o Spider-Manie kolejnym, dalej wy wykładacie hajs, dalej to jest wasze miejsce, jeżeli chcecie tam dać Venoma, okej, okay, tylko nie chcemy Venoma u siebie, bo z tym byłby duży problem, w sensie w tej naszej części, ale to jest teoretycznie dalej wasze, więc jeśli tam chcecie rzucić Venoma, czy myślicie, że to jest niemożliwe?
No właśnie pytanie, czy ten Spider-Man solowy to będzie ta część Sony?
Już? To będzie ta część wspólna, ten most, gdzie to jedyne miejsce, gdzie Venom może spotkać się z Nickiem Furym na przykład. Nie mogą się spotkać w żadnym innym miejscu, ale tutaj Spider-Man to jest ten, wiesz, ten teren wspólny, ten most, który łączy, a tak tutaj już nie mogą.
Nie, no, bo, znaczy tak, to jest prawdopodobne, nie? Wydaje mi się, że to jest możliwe, tym bardziej, że myślę, że Kevin Feige zdaje sobie sprawę, że ewentualne spotkanie Spidermana z Venomem to byłby hit jednak, nie? Na którymś etapie trzeba będzie, wiesz, podnieść tutaj stawkę, żeby ludzie się opatrzą, ludzie się opatrzają, bohaterowie, nie? I trzeba mimo wszystko podnosić tą poprzeczkę, podnosić tą stawkę.
I oczywiście pojedynek... Venom musi być najpierw dobry. Jeżeli Venom 2 będzie kichał, to nikt nawet nie będzie.
Tak, tak, jasne, myślę, nie? To przy tym założeniu. Znaczy wydaje mi się, że nawet jak będzie po prostu okej filmem. I, tak, no i wiesz, no nie będzie źle kojarzył nikomu na pewno.
No, będę jeszcze Aquamanem, ile? 69% koło miliarda na koncie, spokojnie już można działać.
Tylko, że wiesz, z drugiej strony wydaje mi się, że ten Venom to jednak byłaby specyficzna sytuacja. Tutaj jednak mówimy o, wiesz, o postaci, która sama w sobie stała się marką ostatnio. Raczej miałem na myśli to jego zasadę, nie? Że raczej podchodzono by do tego ostrożnie, natomiast no, to wydaje mi się, że ewentualnie taka współpraca, to byłby już by event, na którym by tam siedzieli i myśleli bardzo i negocjowali bardzo długo. Natomiast, no nie wykluczam, natomiast wydaje mi się, że na pewno zobaczymy jakieś oznaki tego nowego porozumienia.
Wiesz, ja widzę jedną opcję. Sony dalej nie ma praw do zabawek. Widziałeś gdzieś figurki Venoma, tego konkretnego od Toma Hardiego? Sony dalej nie może ich, jeżeli ktoś to robi... Marvel może zrobić figurki Venoma, ale Venoma z komiksu. Nie z filmu. I teraz wyobraź sobie, że Spider-Man 4, powiedzmy, jest zapowiedziany, jest dalej przy współpracy i tam ma być Venom. Po pierwsze, ten film zarobi ponad miliard na luzie, jeżeli oba te filmy będą dalej... Nie dalej, no bo Venom nie kończy, ale będą trzymały jakość i będą dalej przyciągały ludzi do kina. To ten film może być, wiesz, wydarzeniem po odpowiednich reklamach na skalę 1,5 miliarda. Wtedy nawet te 20 parę procent, 25 czy tam ile procent Disneya, to i tak już jest fajna kasa, patrząc na to, że główna siła finansowa idzie od strony Sony. A po drugie, hajsik z merchu wtedy... Spider-Man z Venomem, zobaczcie nowe kubki, na których Spider-Man i Venom i tak dalej. To byłoby wszystko pieniądze Disneya. To byłyby czysty kaczyń, czaczyń po prostu, które Disney by tylko liczył. Więc tak, myślę, że pieniądze tutaj mogą przemówić za takim crossoverem. Mówię, cały czas na tym jednym wspólnym gruncie. Nie ma mowy o żadnym Venomie w Avengers, nie ma mowy o żadnym Venomie w tych, ale ponieważ film o Spider-Manie technicznie nie narusza praw i nie potrzebujesz dodatkowej umowy na to, czy Venom może być wykorzystywany w MCU, bo technicznie rzecz biorąc to dalej jest Spider-Man, to absolutnie to widzę.
No nie, i faktycznie to by się opłacało dużo, dużo, dużo bardziej i obu wytwórniom, nie? Ewentualna współpraca na tym poziomie, bo panowie, no ten film by się sprzedał tutaj naprawdę bardzo dobrze. Masa fanów czeka od samego początku w zasadzie na pojedynek między tymi dwoma postaciami, nie licząc tego w Spider-Manie 3. A z drugiej strony Marvel by zrobił dużo więcej na tych zabawkach, nie? Nawet jeśli nie wykorzystywaliby tego Venoma już nigdzie indziej, bo by nie mogli. Ja w ogóle zastanawiam się, czy... W ogóle, znaczy inaczej, ja jestem w ogóle zdumiony tym, że Sony tak bardzo garni się do tej współpracy, mając cały czas mimo wszystko tę kwestię zabawek w zasadzie odhaczoną i z którą już wiadomo, oni się już nie zobaczą nigdy z tymi prawami do zabawek, bo to by się z kolei zupełnie Disneyowi nigdy nie opłacało jakiekolwiek negocjacje w tym względzie, nie? Natomiast sytuacja, do której oni dopuścili swego czasu, że musieli tutaj tę umowę bardzo niekorzystną podpisać, no to jest coś, co w tym momencie w zasadzie każde negocjacje z Disneya i Sony wprowadza zupełnie inną narrację, nie? No bo nie mówimy nigdy o sytuacji, w której obie strony mają równą sytuację, tylko no w zasadzie Sony się samo zrzekło dużej części zysków, jakie mogłoby z tej marki mieć, nie? Więc to
tak,
jest...
ale jeżeli się na tym zastanowisz, jeżeli Sony ma teraz naprawdę lwią część, a nie 50-50 i wychodzi ci taki Spider-Man i Venom i trzaska te 1,5 miliarda, to w tym momencie nawet licząc tylko i wyłącznie przychody Sony, byłby to najbardziej kasowy film o Spider-Manie, jaki by kiedykolwiek mieli. Mówię tylko z tej działki, nie? Więc to już nie są te pieniądze, to wcześniej, kiedy mówiliśmy, że a nie, bo nawet jak zarobią mniej, ale jak sami, to im się bardziej opłaca. No w tym podziale, który jest obecnie, już to trochę...
Tak, to im się bardziej opłaca, bo, to tutaj mamy sytuację, w której no, nie mogą zrobić sami podobnego filmu, nie? Mówiliśmy bardziej o tym w kontekście, że jakby oni sobie zrobili Spider-Mana 3, jakiegokolwiek innego i by zarobili nawet mniej niż te filmy z MCU, tak, to im by się bardziej opłacało. No, nie zrobią Spider-Man vs. Venom sami, nie? Plus, no, ja
znaczy, mówię... to technicznie mogą, ale wtedy by musieli wyciągać tego Spider-Mana z MCU tak konkretnie i to by trochę czasu zajęło i wiadomo, że jednak jeżeli byłby to Spider-Man kontra Venom w MCU, oczywiście tym łączonym, to technicznie mógłbyś tam wcisnąć Happy'ego czy kogokolwiek innego i wtedy ludzie by po prostu oszaleli, by uznali, że Venom jest w MCU. Też tam małym drutkiem by było, że tak nie w pełni, ale nieważne. Reklamowo by to po prostu jak złoto zadziałało.
No ale właśnie mówię to w tym kontekście, że kurczę, jak muszą sobie w Sony pluć brodę. I no, obecna ekipa też nie ma z tym aż tak znowu dużo wspólnego. Jakby wiadomo, część tych osób była już w filmie, ale nie była na tych najbardziej decyzyjnych stanowiskach. Ale jak muszą sobie pluć w brodę w momencie, w którym faktycznie pojawia się taki film. I jasne, zarabia, nie wiem, $1.5 miliarda, więc Sony się super cieszy, bo dużą część z tych pieniędzy dostaje dla siebie. Ale jednocześnie widzi, że nie wiem, dwa razy tyle idzie z zabawek do kieszeni tutaj partnera w zasadzie, nie? Przy produkcji.
Ale możesz patrzeć na to w ten sposób, ale możesz patrzeć na to też z drugiej strony, że Sony, które wie już, że nie zarobi ani grosza na tym, jakby... Okej, robił Morbiusa. Morbius i tak już nie dostanie zabawek. Pewnie mało tego, Disney skasuje kasę na zabawkach z Morbiusa z komiksów teraz. Nagle się okaże, że będą nowe figurki Morbiusa z komiksów i można im takiego wała za to. Więc w tym momencie jakby Sony i tak stoi pod względem zabawek na przegranej pozycji, a cały czas wiedzą, że to jest jakaś karta przetargowa na zasadzie, okej, mogą wyjść do Disney i powiedzieć, robimy razem, bo wy i tak macie hajs z zabawek. Więc to cały czas jest jakaś karta w rękach Disneya na zasadzie albo współpracujemy i możecie robić zabawki do tego filmu, albo nie współpracujemy i nikt nie może robić zabawek do tego filmu, my i tak na tym nie stracimy, bo i tak już tego nie możemy, więc z drugiej strony niby mogą życie pluć sobie w brodę na pewno, ale mimo wszystko jest to pewna karta, której można używać w negocjacjach na pewno.
Tak, no i wiesz, z drugiej strony, jakby nie patrzeć, utrzymanie tego Spider-Mana w MCU sprawiło, że teraz mogą to swoje uniwersum rozwijać, nie? Już mówiliśmy o tym wielokrotnie, ile tam postaci w zasadzie wokół tego Spider-Mana jest, które mogą wykorzystywać. No bez tej umowy, no myślę, że mieliby z tym problem, żeby rozwinąć to tak jak teraz, to... No, zobaczymy, jak to rozwiną, ale no, nie mieliby takiej pozycji wyjściowej, jaką mają teraz, że robią sobie film o Morbiusie i w trailerze pojawia się Spider-Man na plakacie i ludzie są zainteresowani tym filmem, bo to kurczę, chyba ten sam świat, nie? No, bo
Starczyło WhatsApp Duck i już, kurde, czy to Keaton, czy to ten Keaton, czy to Keaton w tej samej roli?
Tak, no plus w tym przecieku była mowa o tym, że ten plakacik ze Spider-Manem w samym filmie wygląda trochę inaczej, bliżej.
Pewnie nie jest to z Sama Raimiego, nie?
No nie jest to Sama Raimiego, jest to ten, który można tutaj lepiej kojarzyć z innych filmów, ale też mnie to ciekawi, czy oni w takim razie w tym trailerze użyli tego wizerunku Sama Raimiego tylko po to, żeby ludzie teraz gadali i zastanawiali się, o co chodzi, czy to była taka zasłona dymna na zasadzie, że zobaczycie dopiero na filmie, jak to tutaj wygląda, nie?
Ale potem wrzucają ci Keatona, no, więc to nie ma sensu.
No ale wiesz, rzucają Keatona, w zasadzie no Keaton, no może...
No, może to Keaton, który jest więźniem XYZ, a no. Nie tym Vulturem.
No nie, to jest dosyć dziwna sytuacja, no ale...
Chociaż to, że miał napisane Murderer Spider-Man jeszcze na plakacie, to w ogóle nie kojarzy się.
No, ale bardzo, bardzo płynnie w ogóle tutaj zaadaptowali tą końcówkę Spider-Mana 2. Może był plan.
Ja nie dziwię się, jeśli w Morbiusie, ty czytałeś przecieki, więc nie potwierdzaj i nie zaprzeczaj, ale nie dziwię się, jeśli w Morbiusie na przykład gdzieś po drodze będzie na przykład słyszany J. Jonah Jameson. Nie chodzi mi o to, że on ma się pojawić jako postać, która coś robi w Morbiusie, ale na zasadzie takie jak te filmik po napisach w Spider-Manie, tylko tutaj, nie wiem, ktoś siedzi w barze i ogląda, a tam J. Jonah Jameson krzyczy, że tego mordercę trzeba zatrzymać, czy coś w tym rodzaju. Nie zdziwię się, jeżeli będą z tego korzystać w swoich... czy w Venomie 2.
Ja jestem zresztą przekonany o tym, że ten J. Jonah Jameson może w tych filmach powiązanych w mniejszym stopniu, ale myślę, że w Spider-Manie będzie obecny, że to nie był tylko easter egg. Bo to zbyt dużo zainteresowaniem się spotkało, zbyt dużo tutaj wywołało dyskusji i
pewnie, że jestem tak. Wrzucasz z powrotem aktora, który zasłynął z tej roli i to jest ta jedna rzecz, oczywiście, że to...
Plus to jest też dobry właśnie sposób na to, żeby to uniwersum Sony jakoś tak, wiesz, związać dla widzów, bo teraz jeśli J. Jonah Jameson pojawiałby się praktycznie w każdym filmie, no jako
a
ten
jest
los...
świetnym pomysłem właśnie jako to
tak, ale wiesz, on też pełni świetną rolę, bo jest po prostu gościem, który może ci rzucać ekspozycję odnośnie świata, nie? Po prostu nagle odpala się audycja z nim i ci tłumaczy, co się wydarzyło, albo no, co, wiesz, albo co się wydarzyło na przykład w poprzednim filmie, który oglądasz z tego uniwersum.
A jak bardzo chcesz, to możesz go użyć w Venomie 2 już jako postać, bo nie zapominajmy, Eddie Brock jest reporterem. Więc spokojnie możemy to powiązać w ten sposób, że nie wiem, szuka u niego pracy, cokolwiek.
Ale właśnie dla osób, które po prostu, wiesz, chodzą sobie na te filmy i się zastanawiają nad tym, co jest częścią uniwersum, co nie, fakt, że masz tę postać, która te filmy łączy ze sobą i pojawia się w takim charakterze, że zawsze go zauważysz, no to jest też świetne rozwiązanie, nie? Więc nie zdziwię się, jeśli J.K. Simmons będzie miał tutaj dużo pracy przy kolejnych filmach. Szczególnie, że no, odpadła mu fucha przy okazji DCU, nie? Więc...
Tak, plus jeszcze robił, przecież on już jest wykorzystywany w ten sposób, przecież są te spoty króciutkie, gdzie nagle pojawia się, widzieliście na pewno w internecie, jak J.K. Simmons jako J. Jonah Jameson ostatnio coś tam mówił o Spider-Manie czy coś w tym rodzaju. Myślę, że im bliżej premiery, tym tego więcej będzie.
Jestem tylko ciekaw, że tak taka luźna myśl na sam koniec. Jestem ciekaw właśnie, jak to, wiesz, tonalnie się zgadza ze sobą, jak te filmy będą działać, wiesz, w ramach jednego właśnie uniwersum, bo Venom i Spider-Man może jeszcze jakoś to by grało ze sobą. Może to kwestia tego, że ten pierwszy Venom powstawał zupełnie jako inny film niż jako który skończył i dwójka będzie troszkę bardziej spójna, ale nie wiem, ten Morbius się na przykład zapowiada jako taki, no... śmieciowy horror, no, gdzie trudno mi go, wiesz, połączyć w jeden film na przykład z tym Spider-Manem, którego widzieliśmy w MCU. Wydaje mi się, że to będzie spore wyzwanie, żeby w razie zrobić to tak, żeby te różne postacie, bardzo różne w tym momencie, wiesz, grały ze sobą.
Normalnie bym powiedział tak, ale z drugiej strony jest zapowiedziany Moon Knight i Blade już w tym momencie, a jeszcze sporo się mówiło o tym Ghost Riderze, że ten serial nie bez powodu został anulowany i tak dalej. I szczególnie Blade. No, w sensie, tu jest wampir, co prawda, żywy wampir, ale tu jest łowca wampirów i łowca wampirów jest w MCU. Więc jeśli mają plan na to, jak zainkorporować Blade'a i postawić go koło tych postaci w MCU, które już są, to w tym momencie nagle nie widzę tego aż tak daleko w ten sposób, nie? Mhm. Wcześniej może miałbym wątpliwości, ale jeśli już mają plany na Blade'a, a wiemy, że mają, to...
No, to zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ich wizja, nie?
Przy czym wszystko, co teraz mówimy, jeżeli wyjdzie Venom 2, jak mówię po raz kolejny, i Morbius, i oba będą porażkami krytycznymi i finansowymi, to możecie wszystko, co będziemy do tej pory spuścić w kiblu, Marvel na to nie pójdzie.
Mm-hmm. No i raczej będą się starać wtedy trzymać się jak najdalej.
Tak, chcecie tego Spidera z powrotem, jak chcecie go tam z Venomem.
No, słuchajcie, no zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, szczególnie właśnie, że no, mamy przetasowania tutaj na górze i w Walt Disney Studios i w Disneyu i być może dla kogoś z osób, które obejmą to stanowisko, być może utrzymanie Spidermana, nie wiem, tutaj w świecie Disneya będzie dalej, będzie priorytetowe wręcz, kto wie, być może Alan Berman jest największym fanem Spidermana po prostu w okolicy i stwierdzi, kurczę, to ja, musi być, musimy mieć z nim filmy, ma być na każdym plakacie z Avengers i ma być Spiderman, tak? Też może być, nie? Być może, kurczę, no być może w ogóle ktoś na którymś etapie ktoś stwierdzi, że może ścieśnimy tą naszą współpracę z Sony i faktycznie dogadajmy się, że to jest MCU jako MCU, nie? Wydaje mi się, że...
A to bym na razie nie liczył.
Natomiast wydaje mi się właśnie, że będzie... Wydaje mi się, że są większe szanse na to, że to, co zostanie ustalone teraz, w najbliższym czasie, raczej pozostanie bez zmian, bo mam wrażenie, że generalnie będziemy jeszcze sobie o tym gadać, myślę, szerzej przy okazji tutaj tej zmiany na szczycie w Disneyu, ale mam wrażenie, że ten ruch z Czapakiem i ewentualny ruch z Bergmanem to są takie sygnały tego, że w Disneyu raczej liczą teraz na stabilizację.
Stabilizację, absolutnie.
Na spokój. Mamy wszystkie pionki tutaj wprawione w ruch, wszystkie trybiki działają. Bob Iger wydawał kupę pieniędzy po prostu na wszystko, co się dało. Jakby z perspektywy tutaj udziałowców, to teraz jest czas, żeby w takim razie te pieniądze zarabiać tutaj, odzyskać z powrotem, nie? Które zostały zainwestowane w te wszystkie.
Mamy wystarczająco dużo marek, żeby sobie poradzić jakby. Jakby już kupiliśmy Foxa, mamy Full Hulu, mamy Disney Plus. No w tym momencie, no, ale może ktoś powiedzieć, że się dużo zmieni, ale to jest jednak mądre. W sensie uważam, że, zresztą pogadam więcej przy Igarze o tym, że on dokonał fantastycznych zakupów, ale pewnie musi być moment, żeby jednak to, co to wydali, gdzieś tam w końcu się odbiło znowu. Bo no. Wiem, że wszyscy widzą Disney jako ta korporację, która zarabia i to prawda, ale jednak zakup Foxa to nie była lekką ręką podjęta decyzja, szczególnie jak się zaczęli z Comcastem licytować. Te, nie pamiętam ile 70, czy ile miliardów, czy ile w końcu na to poszło, to nie były kieszonkowe dla Disneya.
No, Disney zarabia i zarabia, no bo jeszcze więcej praktycznie wydawał, nie? I zresztą, no, przy okazji, nie wiem, Disney Plus ustalił sobie plan, kiedy chcą dopiero na tym zarabiać.
24 to ma zacząć zarabiać według ich, pewnie zacznie szybciej, bo wydaje mi się, że na razie wszelkie prognozy zostały przekroczone, patrząc na zainteresowanie, ale prognoza była, że platforma ma dopiero od 2024 być dochodowa.
Tak, no ten proces, nie wiem, wdrażania rzeczy zakupionych przez Fox też musi trochę potrwać. Także podejrzewam, że zarówno ktokolwiek przejmie tutaj schedę po Hornie, jak i teraz ten Bob Czapek będą raczej stawiać na to, że jeśli coś działa, to niech działa i niech zarabia nam dalej
gdyby
pieniądze.
Byli idiotami, gdyby robili rewolucję, a nie sądzę, żeby jako idioci objęliby te stanowiska. Nie, Czapek był zresztą gościem, który był powiedziany, że jak on sam powiedział, że oglądał cały sukces Igara z pierwszego rzędu, że tak powiem. To nie był gość, który wziął się znikąd.
Tak, no i nikt nie zmienił CEO, bo potrzebna była zmiana, nie? Nikt nie wzywał go w charakterze kogoś, kto ma naprawiać cokolwiek.
Strażaka tak zwanego.
No tak. Właśnie, raczej Igar kontynuować tutaj
politykę. Igar po prostu tyle razy przerzucał swoją emeryturę, że w końcu trzeba kogoś innego. No dobra, ale zaczynamy spoilować i wchodzić na tereny kolejnego odcinka, który nagramy. To było tylko w kwestii Spidermana.
No właśnie, więc w takim razie dajcie nam znać, jak wy widzicie tę sprawę i czy spodziewacie się, że Tom Holland jeszcze się tutaj nieraz pojawi w MCU, czy zostanie w tym swoim getcie Sony razem z Morbiusem i Venomem, tak jak to zapowiadał, że to jest świetny pomysł i świetne tutaj plany ma Sony na te przyszłe ewentualne...
Po drodze tylko takie... Dodge that bullet.
Słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy wrócili do tego tematu, ewentualnie macie jakieś dodatkowe pytania, możecie nam je zadawać w postaci tipów lub superchatów i wtedy odpowiemy na nie osobno. Natomiast, tak jak wspomniałem, pogadamy sobie jeszcze właśnie o Bobie Igerze. W ogóle przywoła Hulu się zmieniła w międzyczasie, więc to też jest taka zmiana, która tam
Hulu
zaszła.
Hulu też warto będzie zahaczyć, bo to też może być konkretna platforma.
Się dzieją po cichu rzeczy, nie? Które podejrzewam, że dopiero w którymś momencie się pojawią.
Poważne, tak. Streamingowe. W wojnie.
No właśnie. Także zapraszamy już teraz do oglądania i do słuchania. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Stelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.